Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Dzień dobry, 132 odcinek podcastu Rób WordPressa, a w nim kolejny odcinek typu Q&A. Mniej więcej miesiąc temu był taki pierwszy Q&A w tym podcaście, ale nazbierało się kilka pytań dotyczących na przykład WordCampa, na które postanowiłem odpowiedzieć tak zbiorczo właśnie w tym odcinku, no, biorąc pod uwagę to, że do WordCampa już całkiem niedużo czasu, no to dzisiaj wychodzi właśnie ten odcinek Q&A. Jest ze mną mój partner, czyli marka CyberFolks i na WordCampie będziecie mieli okazję spotkać ludzi z ekipy CyberFolks, między innymi Magdę i Artura, bo w programie są takie punkty jak prezentacje i warsztaty właśnie przygotowane przez Magdę i Artura. Będzie też się można napić już takiego sławnego żółtego soku od CyberFolks. Kto był na jakiejś konferencji, gdzie był CyberFolks, to myślę, że wie, o czym mówię. No ale to za jakiś czas na konferencji w Warszawie, a teraz przejdźmy do tych tematów związanych z dzisiejszym odcinkiem. Czyli będą to pytania związane z WordCampem i będą jeszcze takie trzy pytania dotyczące już samego WordPressa, bardziej techniczne. Pierwsze pytanie, które powtórzyło się kilkukrotnie, to pytanie o warsztaty, bo w tym roku w niedzielę mamy dwie ścieżki, w zasadzie nawet trzy ścieżki, bo będą to warsztaty i ścieżka z prezentacjami. I na przykład ja będę miał warsztaty w niedzielę o godzinie 10. Będę na nich pokazywał, jak szybko migrować WordPressy między hostingami z wykorzystaniem SSH. I pytaliście mnie, jak można się zapisać na te warsztaty, jak w ogóle się tam dostać. I tutaj od razu mówię, że ja nie przyjmuję zapisów osobiście. Oczywiście no, pierwszy warunek no, to jest taki, że musicie być uczestnikiem konferencji. Myślę, że całkiem niedługo ruszą te zapisy na warsztaty i będzie to oczywiście robione taką oficjalną drogą, więc jeśli kupiliście bilety na WordCampa, no to na pewno dostaniecie informację o tym, że ruszają zapisy i jak dokładnie ten proces będzie przebiegał, ponieważ no, miejsca na warsztaty są ograniczone. Z tego co wiem, będzie to maksymalnie 30 osób, więc no, dużo, niedużo, ciężko powiedzieć, bo jeśli jakiś temat będzie dosyć taki popularny i kierowany do szerokiej publiczności, no to faktycznie te 30 miejsc no, to może być całkiem mało i dosyć szybko mogą te miejsca się skończyć. Czyli podsumowując, jeśli masz bilet, jeśli kupiłeś bilet na stacjonarny udział w WordCampie, no to oczywiście dostaniesz informację od organizatorów, jak możesz się zapisać na te warsztaty. I drugie pytanie, które bardzo często do mnie trafiało, to czy są bilety i czy będą jeszcze bilety. I te pule biletów, które były udostępnione tak w pierwszym, w drugim kroku, no to te bilety się skończyły i na ten moment możemy przeczytać na podstronie z biletami, że jeśli będą jakieś zwroty, bo często się zdarza, że ktoś rezygnuje, komuś się zmieniają plany i te bilety po prostu wracają do puli, no to na pewno taka informacja gdzieś tam będzie udostępniona i te bilety pojawią się na stronie do zakupu. Z tego co wiem, na ten moment bilety się wyprzedały, no ale obserwujcie, bo można się załapać na taką dodatkową turę. Ewentualnie zapytajcie też na jakichś grupach WordPressowych, bo czasem się zdarza, że ktoś kupił bilet czy kilka biletów, jeśli jakąś większą ekipą się wybierał, a nagle zmieniły się plany i chce gdzieś tam odsprzedać, oddać bilet, więc być może jeszcze w ten sposób uda się załapać. Kolejne pytania, które do mnie docierały i to jest też taki obszar, który przewija się, można powiedzieć, non-stop, to czy będzie transmisja, jakiś streaming i czy będą potem prezentacje do obejrzenia w formie wideo gdzieś tam potem po konferencji. Transmisja będzie jak najbardziej i tutaj możesz skorzystać z darmowego biletu, który będzie uprawniał właśnie do oglądania tej transmisji live. Z tego co widzę, na ten moment zostało jeszcze ponad 780 takich biletów. Te bilety są bezpłatne, więc już teraz możesz wejść na stronę konferencji na warsaw.wordcamp.org i tam w zakładce bilety się zarejestrować, pobrać sobie taki bilet i potem otrzymasz informacje od organizatorów, w jaki sposób możesz oglądać streaming z tej konferencji, więc jeśli nie możesz przyjechać do Warszawy i być osobiście, no to myślę, że to jest fajna opcja, aby uczestniczyć w tym WordCampie zdalnie. No i myślę, że na WordPress TV też pojawią się za jakiś czas filmy z konferencji. Szczerze mówiąc, no to historia pokazuje takie przypadki, że czasem na te filmy trzeba było naprawdę bardzo, bardzo długo poczekać i gdzieś tam finalnie po kilku miesiącach nawet te filmy były montowane i lądowały na WordPress TV. Natomiast no tutaj, jeśli będzie ten stream, no to myślę, że fajną opcją będzie po prostu oglądanie na żywo. Biorąc pod uwagę, że jest to weekend i że jakby agenda jest znana, myślę, że ten timing będzie też trzymany dosyć precyzyjnie, no to można sobie zaplanować oglądanie jakichś prezentacji, które Was interesują właśnie tak w takiej formie online. Kolejne pytanie, które do mnie dotarło i które oczywiście też dotyczy WordCampa, to takie pytanie. Czy znajdziesz czas, żeby zbić piątkę i pogadać na WordCampie? Oczywiście tak, jeśli tylko gdziekolwiek mnie tam zauważycie, będziecie chcieli pogadać, jak najbardziej. Tutaj też myślę, że społeczność WordPressa jest, można powiedzieć, na tyle otwarta, że spokojnie z każdym możesz pogadać, czy to z prelegentami, z prowadzącymi warsztaty, z organizatorami, po prostu śmiało, nic się nie przejmuj, wszyscy tam przyjechali po to, żeby się poznać, wymienić doświadczeniami, kontaktami i tak dalej, więc jeśli tylko mnie gdzieś tam zauważycie, to bardzo chętnie, to jest też zawsze bardzo fajne, jak ktoś gdzieś tam właśnie przychodzi na konferencji czy na jakimś tam evencie, mówi: o, cześć Maciek, słucham podcastu, fajnie, że możemy się spotkać na żywo, więc ja bardzo, bardzo czekam. No, część z moich słuchaczy kojarzę gdzieś tam nawet z wyglądu z Facebooka czy z jakichś tam innych mediów społecznościowych po fotkach. Natomiast myślę, że wy mnie też zauważycie dosyć szybko ze względu choćby na mój wzrost, bo bardzo często podczas takich spotkań pada takie stwierdzenie, że w internecie nie wyglądam na takiego wysokiego, więc jeśli tam będziecie patrzeć tak trochę do góry, to na pewno gdzieś tam mnie zauważycie na jakimś korytarzu czy na sali, więc jak najbardziej podbijajcie, przybijajcie piątki w ogóle, jeśli tylko będzie czas, jeśli nie będę tylko prowadził prezentacji albo warsztatów w tym momencie, to jak najbardziej tak. I tutaj kolejne pytanie, można powiedzieć, trochę podobne, w trochę podobnym klimacie, i jeden ze słuchaczy podcastu pisze, że będzie pierwszy raz na WordCampie, nikogo tam nie zna i jedzie sam, także nie wie, czy się odnajdzie na konferencji w społeczności, więc jeśli macie też gdzieś tam takie wątpliwości, takie myśli, czy to jest dobry pomysł jechać, jeśli nikogo nie znacie, to jak najbardziej tak, właśnie konferencja jest po to, żeby się poznać. No powiedzmy, że ja tam będę, jeśli słuchacie podcastu, no to możemy przyjąć, że się znamy, przynajmniej w tą jedną stronę gdzieś tam mnie kojarzycie albo kojarzycie mój głos, więc możesz zacząć ode mnie i potem już na pewno pójdzie. Zresztą społeczność WordPressa, tak jak mówiłem, jest bardzo, bardzo otwarta. Podczas przerw między prezentacjami czy jakichś tam przerw kawowych, obiadowych, zawsze gdzieś tam się tworzą takie małe kręgi na korytarzach, w jakichś kuluarach, zawsze są poruszane ciekawe tematy i na pewno też będzie w tym roku dokładnie tak samo, więc śmiało podbijaj do jakiejś tam grupy, włączaj się w dyskusję, pytaj i tak dalej. To jest właśnie konferencja po to, aby się lepiej poznać, wymieniać doświadczeniami i tak naprawdę niezależnie od tego, czy zaczynasz z WordPressem, czy masz kilkanaście lat doświadczenia, wszyscy są tam traktowani równo, nie ma gwiazd i reszty, ani niczego takiego, że nie wiem, jest podział tak jak na innych konferencjach, bo zdarzają się takie konferencje, gdzie da się odczuć, że w pewien sposób na przykład prelegenci są takimi gwiazdami tych eventów czy coś takiego, a tutaj na tych WordCampach, WordUpach i tych wszystkich WordPressowych eventach mogę chyba śmiało powiedzieć, że panuje taka równość i I nieważne, czy jesteś prelegentem, właścicielem firmy, początkującym programistą, czy kimś, kto z WordPressem dopiero w ogóle zaczyna albo chce zacząć, to jesteś traktowany dokładnie tak samo i śmiało angażuj się w jakieś tam dyskusje, poznawaj ludzi i będzie dobrze. A między pierwszym a drugim dniem też będzie okazja do pogadania w takiej zupełnie luźniejszej atmosferze na tak zwanym Middle Party, więc sobota wieczorem to też na pewno jest dobry czas, aby się poznać z tą społecznością WordPressową. I to było 5 takich pytań, które dotyczyły WordCampa. I tu jeszcze do tego Q&A wrzucę 3 pytania, które są takie poza WordCampowe. I pierwsze pytanie takie poza WordCampowe brzmi tak. Piszę wtyczkę, która musi zapisywać kilka informacji do późniejszego odczytu. Gdzie to zapisać? Baza, pliki? I to jest pytanie od jednego ze słuchaczy mojego podcastu, który tam się ze mną konsultował. Oczywiście poradziłem mu coś na privie, ale pomyślałem, że to jest też fajne pytanie, żeby go wrzucić do podcastu. I tutaj myślę, że w pliki bym się nie bawił, bo sama obsługa tych plików no to jest kwestia jakiegoś tam dodatkowego kodu, pytanie potem gdzie te pliki trzymać, w którym katalogu i tak dalej, a to były jakieś tam dane takie, można powiedzieć, tekstowo-liczbowe. I tutaj z pomocą przychodzą oczywiście takie natywne mechanizmy WordPressa. Jeśli to jest coś, co jest w pewien sposób ulotne, czyli można powiedzieć, jest to jakaś, nie wiem, odpowiedź z API, którą trzymamy przez pewien czas i odświeżamy, no to do tego użyłbym Transient API, o którym mówiłem w 62 odcinku podcastu. Tam możemy po prostu zadeklarować czas ważności tych danych, że powiedzmy, nie wiem, te dane są ważne godzinę, 24 godziny, czy jakiś tam inny dowolny czas, a po tym czasie pobieramy na przykład z tego API nowe dane i zapisujemy sobie i potem za pomocą dosłownie jednej funkcji możemy sobie takie dane pobierać i odczytywać. No i resztę robi za nas WordPress i te dane są trzymane w bazie danych. A drugi mechanizm, który również tutaj można wykorzystać, to jest Options API. Czyli tak w skrócie tabela WP Options i tam możemy korzystać właśnie z takiego przechowywania opcji, przechowywania danych w zasadzie na zasadzie klucz wartość, czyli mamy jakiś tam nazwę opcji, nazwę klucza. Dobrze ten klucz sobie jakoś tam prefiksować na przykład nazwą wtyczki, żeby nie było kolizji z jakimś innym mechanizmem. I tam możecie zapisać albo jakiś ciąg znaków, liczbę, bądź nawet możecie wrzucić tam całą tablicę, która zostanie serializowana i potem za pomocą funkcji getOption, jeśli ją pobierzecie, no to dostaniecie z powrotem taką tablicę, więc w zależności od tego, co trzeba tam zapisać, no to można spokojnie z tego skorzystać i to też jest taki natywny mechanizm WordPressa, który po prostu jest, działa, ma się dobrze i nie trzeba tutaj wymyślać absolutnie koła na nowo. A tak nawiasem mówiąc, to o takim wymyślaniu koła na nowo przez deweloperów będę mówił na WordCampie w mojej prezentacji w sobotę. Kolejne pytanie z pytań takich bardziej technicznych. Jaką wtyczkę polecasz, aby wdrożyć WCAG? Robię stronę dla instytucji publicznej i jest to jedno z wymagań. No i tutaj niestety odpowiedź nie będzie prosta, ponieważ to WCAG i ta dostępność, o której tyle się mówi, szczególnie w kontekście stron instytucji publicznych, no to nie jest coś, co możemy zrobić tak na zasadzie odpalenia jakiejś wtyczki i już to mamy, bo to jest ogólnie bardzo szeroki temat, który dotyczy z jednej strony aspektów czysto takich technicznych, technologicznych, ale z drugiej strony to są też kwestie takie edytorskie, redaktorskie, jak choćby opisywanie zdjęć odpowiednimi altami w momencie dodawania ich do artykułów, czy odpowiednie konstruowanie etykiet linków i tak dalej. I tutaj jeśli chodzi o WCAG, no to polecam Ci 81 odcinek podcastu z Norbertem Niedojadło i również polecam się zainteresować prezentacjami na tegorocznym WordCampie, ponieważ w programie są tematy związane z WCAG i jest to zarówno panel dyskusyjny, którego uczestnikami będzie Marcin Andrzejewski, Jacek Zadrożny, Arek Stemplowski, Marcin Pietrzak. Marcin byli w moim podcaście jako goście, także możecie ich kojarzyć. Arka Stemplowskiego myślę, że też kojarzycie gdzieś tam z WordCampów czy z jakichś innych eventów WordPressowych. Jeśli chodzi o Jacka, to szczerze mówiąc nie spotkałem się chyba jeszcze z nim ani w internecie, ani w realu, ale jest to specjalista do spraw dostępności cyfrowej, więc tutaj myślę, że powinniście zwrócić uwagę na ten panel dyskusyjny. I w agendzie również była jeszcze jedna prezentacja dotycząca WCAG i zaraz ją namierzę. Jest to prezentacja wcześniej wspomnianego Jacka Zadrożnego i jest to prezentacja pod tytułem 10 fajnych sposobów na zepsucie dostępności strony internetowej i ta prezentacja jest zaplanowana na sobotę na godzinę 10:45, więc polecam uwadze, bo na pewno będą to bardzo ciekawe prezentacje i wiele będzie można wyciągnąć właśnie z tych prezentacji. Jeśli będziesz na WordCampie, no to będziesz mógł wysłuchać ich osobiście, no a jeśli nie, to zostaje właśnie ten stream online. I ostatnie pytanie w tym odcinku. Jak wyceniasz projekty? Zdarza się, że podam klientowi konkretną kwotę, a w praktyce wyjdzie więcej pracy niż planowałem, no i finalnie pracuję dłużej za te same pieniądze. No cóż, to jest trochę trudny temat, bo z jednej strony no wycena może się opierać albo właśnie na takiej stałej kwocie, albo na metodzie, na tak zwanej metodzie time and materials, czyli po prostu jakby liczymy klienta za poświęcony czas na dany projekt. No i tu się zwykle pojawia pierwszy problem i obiekcje klienta, że no ale ja chcę wiedzieć z góry, ile mnie to będzie kosztowało, nie wiem ile mam zarezerwować pieniędzy, nie wiem czy mnie będzie na to stać w ogóle, no i w ogóle nie wchodzi taki model rozliczeń w grę, bo ja potrzebuję znać stałą cenę. No i o ile jeszcze mamy projekt, który jest dobrze określony, gdzie mamy te ramy bardzo dobrze zdefiniowane, funkcje są opisane, wszystko wiemy. Czasem jest tak, że mamy na przykład jakiś projekt graficzny, który na podstawie którego będziemy wdrażać daną stronę i musimy wycenić zlecenie. No to jest jeszcze w miarę okej sytuacja, no bo po prostu możemy policzyć godziny, jakie będziemy musieli poświęcić na ten projekt, przemnożyć to przez naszą stawkę godzinową, no i finalnie mamy jakąś tam konkretną kwotę, którą możemy podać klientowi. O tym, jak dobrze wyceniać te projekty, mówiłem w 19 odcinku, więc tam możecie posłuchać trochę szerzej na ten temat. Natomiast jeśli to są projekty, które mają taką strukturę trochę nieuporządkowaną, nie do końca wiemy, co robimy, no bo myślę, że każdy z nas kiedyś gdzieś tam się spotkał z projektem, który nie miał takiej super precyzyjnej specyfikacji, no to możemy albo pracować z tym klientem nad tym, aby taka specyfikacja powstała, ale czasem jest to wręcz niemożliwe, bo klient sam nie do końca wie, w którą stronę projekt pójdzie, jak to się będzie rozwijało, no i wtedy najlepiej się po prostu dogadać na rozliczenia godzinowe. I ja z wieloma takimi stałymi klientami właśnie w taki sposób się rozliczam i dla mnie jest to o tyle wygodna forma, że po prostu nie mam tego strachu, że będę może pracował za jakiś tam ułamek kwoty, na którą się finalnie zgodziłem. No a klient też ma taki można powiedzieć luz w tym, że może sobie tym projektem kierować i sterować w praktycznie dowolną stronę, no bo nie jesteśmy ograniczeni jakąś taką sztywną specyfikacją, która jest dołączona do umowy. I oczywiście tutaj musi być też zaufanie z jednej i z drugiej strony, tak aby klient nie miał takiego poczucia, że być może wy mu podacie jakieś rozliczenie godzinowe, które będzie wzięte z powietrza, a nie będzie oparte o realnie przepracowane godziny. Chociaż ja tutaj akurat nigdy nie miałem z tym problemu, rozliczenie polegało zwykle na tym, że raz na jakiś tam czas, zwykle tam co miesiąc czy po przekroczeniu określonej kwoty, no w zależności już jak tam byłem dogadany z klientem, wystawiałem fakturę na konkretną kwotę Zwykle też był jakiś taki ogólny log z zapisem godzin, na co zostały wykorzystane i zwykle to było realizowane po prostu w jakimś współdzielonym arkuszu na Google Docsie, gdzie wpisywałem na przykład tam, nie wiem, 3 godziny, datę i krótki komentarz, za co to jest, na przykład nie wiem, przygotowanie jakiegoś tam formularza, zmiana w czymś tam. Czyli tak bardzo krótko, bez jakiejś tam szczegółowej rozpiski, co konkretnie było robione. Także klient mógł sobie na bieżąco kontrolować też te koszty, bo to, co też było ważne zawsze przy takich współpracach, żeby klient wiedział mniej więcej, ile ma do zapłacenia, no to jeśli ja wpisywałem, powiedzmy, po każdym dniu pracy do takiego arkusza takie podsumowanie, że na przykład dzisiaj to były tam 3 godziny czy 4 godziny, no to klient widział na bieżąco, ile tych godzin ma do zapłacenia. Potem oczywiście jak była wystawiana faktura, to też gdzieś tam w tym arkuszu było to odnotowywane i jakby te należności się zerowały i dzięki temu klient na bieżąco sobie zawsze kontrolował te koszty. Ja też widziałem od razu, ile w tym miesiącu na przykład mam zarobionych pieniędzy u tego klienta. No i można powiedzieć, wszyscy żyli długo i szczęśliwie i nigdy nie miałem żadnych problemów z tym, że klient mi, nie wiem, kwestionował to, że a czemu tyle godzin wyszło. Czasem padały pytania, a myślałem, że to będzie szybki temat, a tu wpisałeś, nie wiem, 10 godzin na przykład za coś. No ale to zwykle wynikało po prostu z tego, że to, co z punktu widzenia klienta na pierwszy rzut oka wydawało się małą zmianą, tak naprawdę pociągało za sobą na przykład jakieś tam zmiany w backendzie czy w strukturze strony, co się przekładało po prostu na konkretny czas, więc no, w ten sposób fajnie się podchodzi do takich długofalowych współprac, no bo i jest ten luz z jednej strony i z drugiej, że klient też nie musi, zlecając jakieś prace, nie musi jakby ich dokładnie specyfikować, tylko możemy to prowadzić na zasadzie takiej, że robimy coś, łączymy się tam na jakimś Zoomie, Google Meetie czy czymkolwiek innym, omawiamy to, co zostało zrobione, ustalamy, co robimy dalej i w takich, można powiedzieć, mikrosprintach możemy sobie realizować różne projekty i je rozwijać. No a ja też mam o tyle łatwiej, że nie muszę poświęcać czasu na wycenę, no bo jednak estymacja czasu wdrożenia jakichś tam rzeczy, no też zajmuje czas, więc to też jest taki czas, który trzeba znaleźć, trzeba usiąść, dogadać pewne kwestie z klientem. Klient często mówi, nie wiem, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy w którą stronę pójdzie projekt, a tak, jeśli mamy taki model godzinowy, no to bez problemu możemy sobie to realizować, że tak powiem, z marszu i potem się rozliczać za faktycznie przepracowany czas. Klient widzi, za co płaci. My nie pracujemy za darmo, zawsze mamy każdą godzinę zapłaconą i wszyscy są szczęśliwi. W dzisiejszym odcinku to wszystko. W sumie myślałem, że to będzie taki bardzo krótki odcinek, jakieś 12, może 15 minut. Widzę tutaj, że mam już ponad 25 w programie nagrywającym, że chyba się trochę za bardzo rozgadałem. Oczywiście, jeśli macie jakiekolwiek pytania, które mogłyby być w kolejnym Q&A, to piszcie, mailujcie, dzwońcie. No, dzwońcie to może nie, chociaż ostatnio muszę powiedzieć, że odebrałem telefon, który mnie bardzo, bardzo zaskoczył. Dzwonił słuchacz podcastu, zapytać o to, czy ma słuchać podcastów od tam powiedzmy pierwszego do ostatniego, czy może odwrotnie, czy te podcasty tam sprzed roku, sprzed półtorej roku są nadal aktualne i ogólnie też tam usłyszałem kilka fajnych, ciepłych słów na temat podcastu i że bardzo go lubi, że bardzo dużą wartość w nim widzi, także bardzo się ucieszyłem. Norbert, jeśli dobrze pamiętam imię, pozdrawiam serdecznie, jeśli będziesz słuchał tego odcinka. No a teraz nie pozostaje mi chyba nic innego, jak się z wami pożegnać i powiedzieć tym razem do zobaczenia na WordCampie i jeśli się zastanawiacie, czy się odnajdziecie, to odnajdźcie mnie, potem i będziemy się wspólnie odnajdywali w tej społeczności WordPressowej. Do usłyszenia. Cześć!